Tak, założę się, że przyjdzie na historię magii, rzekł ponuro Ron, kiedy ruszyli w stronę klasy Binsa. Jeszcze Binsa nie wizytowała, a założę się, że już tam siedzi. Ale się pomylił. Jedynym nauczycielem obecnym w klasie był sam profesor Bins, unoszący się jak zwykle cal nad krzesłem i przygotowujący się do wygłoszenia dalszego ciągu swego nudnego wykładu na temat wojen olbrzymów. Harry nawet nie próbował śledzić toku wykładu. Gapił się bezmyślnie na swój pergamin, ignorując oburzone spojrzenia Hermiony i jej poszturchiwania do czasu, gdy rąbnęła go łokciem w żebra tak mocno, że nie wytrzymał i spojrzał na nią ze złością. Co? Wskazała na okno. Na wąskim parapecie siedziała Hedwiga, patrząc na niego przez grubą szybę. Do nóżki miała przywiązany list. Harry nie mógł tego zrozumieć. Przecież było śniadanie. Dlaczego nie przyniosła mu listu wtedy, jak zwykle? Wiele osób już ją zauważyło i pokazywało sobie palcami. Ach, uwielbiam tę sowę, jest taka piękna! Westchnęła Lavender do Parvati. Harry zerknął na profesora Binsa, który nadal odczytywał swoje notatki, zupełnie nieświadom, że uwaga całej klasy jest jeszcze mniej skupiona na nim niż zwykle. Harry ześlizgnął się z krzesła i zgięty w pół podbiegł do okna, które powoli otworzył. Spodziewał się, że Hedwiga wyciągnie do niego nóżkę z listem, żeby mógł go odwiązać, a potem odleci do sowiarni, ale gdy tylko otworzył okno, wskoczyła do środka pochukując żałośnie. Spojrzał z niepokojem na profesora Binsa, zamknął okno i pośpieszył z powrotem na swoje miejsce z Hedwigą siedzącą mu na ramieniu. Usiadł, przeniósł Hedwigę na kolana i sięgnął po list. Dopiero wtedy zobaczył, że pióra ptaka są dziwnie nastroszone. Niektóre układały się nie w tę stronę, co należy, a jedno skrzydło zwisało. Ona jest ranna, szepnął Harry, pochylając nisko głowę. Hermiona i Ron przysunęli się bliżej. Hermiona nawet odłożyła pióro. Patrzcie, coś jej się stało w skrzydło. Hedwiga drżała. Kiedy Harry chciał dotknąć jej skrzydła, podskoczyła lekko, nastroszyła pióra i spojrzała na niego z wyrzutem. Panie profesorze, powiedział głośno Harry, a wszyscy na niego spojrzeli. Źle się czuję. Profesor Binns podniósł wzrok znad notatek i jak zawsze zdziwił się, że siedzi przed nim tyle osób. Źle się czuję? Powtórzył sennym głosem. Bardzo źle, powiedział stanowczo Harry, wstając i chowając Hedwigę za plecami. Chyba muszę iść do skrzydła szpitalnego. Tak, profesor Binns był wyraźnie zaskoczony. Tak, do skrzydła szpitalnego. No, więc idź, Perkins. Za drzwiami Harry posadził Hedwigę na ramieniu i puścił się biegiem, zatrzymując dopiero wtedy, gdy już nikt nie mógł go zobaczyć od drzwi klasy Binsa. Pierwszą osobą, która przyszła mu na myśl, był Hagrid, ale skoro nie miał pojęcia, gdzie Hagrid jest, pozostała mu tylko profesor Grably Plank i nadzieja, że ona mu pomoże. Wyjrzał przez okno na omiatane wiatrem szare błonia. W pobliżu chatki Hagrida nigdzie jej nie było. Jeśli nie ma lekcji, to pewnie jest w pokoju nauczycielskim. Ruszył więc na dół. Hedwiga pohukiwała cicho, kołysząc się na jego ramieniu. Drzwi do pokoju nauczycielskiego strzegły dwa kamienne gargulce. Kiedy podszedł, jeden z nich zakrakał ochryple. — Powinieneś być w klasie, wesołku! — Pilna sprawa! — rzekł krótko Harry. — O, pilna! — zapytał piskliwym głosem drugi gargulec. — I co, to ma nas uspokoić, tak? Harry zapukał. Usłyszał kroki, po chwili drzwi się otworzyły i znalazł się twarzą w twarz z profesorem. Profesor McGonagall. Tylko mi nie mów, że dostałeś kolejny szlaban, powiedziała natychmiast, a jej prostokątne okulary zalśniły niepokojem. Nie, pani profesor, uspokoił ją szybko Harry. Więc dlaczego nie jesteś na lekcji? Szukam profesor Grably Plank, wyjaśnił Harry. Chodzi o moją sowę. Jest ranna.
Ranna sowa? Mówisz?
Obok McGonagall pojawiła się profesor Grably Plank z fajką w zębach i egzemplarzem proroka codziennego w ręku. Tak, powiedział Harry, zdejmując ostrożnie Hedwigę z ramienia. Przyleciała już po porannej poczcie i coś... Coś jej się stało ze skrzydłem, niech pani popatrzy. Profesor Grabli Plank wzięła od niego Hedwigę. Mruknęła, a tkwiąca między jej zębami fajka zachybotała się lekko. O, wygląda na to, że coś ją zaatakowało. Ale co by to mogło być? Te strale czasami polują na ptaki, ale Hagrid wytresował te w Hogwarcie tak, żeby nie tykały słów. Harry nie wiedział i nie miał ochoty wiedzieć, co to są te strale. Chciał tylko, żeby Hedwiga wyzdrowiała. Profesor McGonagall spojrzała na niego srogo i zapytała: Potter, skąd przyleciała ta sowa? Zająknął się Harry, chyba z Londynu. Ich spojrzenia spotkały się na krótko i zrozumiał, że McGonagall wie, że Londyn oznacza Grimmauld Place numer 12, bo ściągnęła brwi. Profesor Grabli Plank wyjęła z kieszeni monokl i wetknęła go sobie w oczodół, po czym obejrzała Hedwigę z bliska. – Zobaczę, co jej jest, ale musisz ją u mnie zostawić, Potter. I tak przez kilka dni nie będzie mogła fruwać. Dziękuję, wymamrotał Harry i w tym momencie dzwonek obwieścił przerwę. – Nie ma za co, odpowiedziała szorstko profesor Grabli Plank, wracając do pokoju nauczycielskiego. Chwileczkę. Wilhelmino, powiedziała profesor McGonagall. List! O, tak, zawołał Harry, który zupełnie zapomniał o liście przywiązanym do nóżki Hedwigi. Profesor Grabli Plank podała mu zwitek pergaminu i znikła w pokoju nauczycielskim, niosąc Hedwigę, która obrzuciła Harry'ego żałosnym spojrzeniem, jakby nie mogła uwierzyć, że zostawia ją w obcych rękach. Czując lekkie wyrzuty sumienia, chciał odejść, gdy usłyszał za sobą głos profesor McGonagall. Potter! Słucham, pani profesor. Spojrzała w jedną, a potem w drugą stronę korytarza. Z obu stron nadchodziły grupy uczniów. Pamiętaj, szepnęła w pośpiechu, wpatrując się w zwitek pergaminu w jego dłoni, że kanały komunikacji do Hogwartu i z Hogwartu mogą być pod obserwacją. Ja, zaczął Harry, ale fala uczniów już prawie do niego dotarła. Profesor McGonagall skinęła głową i wycofała się do pokoju nauczycielskiego, a Harry'ego zagarnął tłum. Na dziedzińcu dostrzegł w osłoniętym kącie Rona i Hermionę z kołnierzami płaszczów postawionymi dla ochrony przed wiatrem. Rozwinął szybko kawałek pergaminu i idąc ku nim zdążył odczytać kilka słów napisanych ręką Syriusza. Dzisiaj o tej samej porze i w tym samym miejscu. — Co z Hedwigą? — zapytała Hermiona, gdy tylko podszedł bliżej. — Co z nią zrobiłeś? — zapytał Ron. — Oddałem ją Grabli Plank i spotkałem McGonagall. — Posłuchajcie! — i powtórzył im, co mu powiedziała McGonagall. Ku jego zaskoczeniu ani na Hermionie, ani na Ronie nie zrobiło to wielkiego wrażenia. Przeciwnie, wymienili znaczące spojrzenia. — O co chodzi? Zapytał patrząc to na niego, to na nią. No, bo właśnie mówiłam Ronowi, że może ktoś próbował przechwycić Hedwigę. Przecież do tej pory jeszcze nigdy nie wróciła w takim stanie, prawda? Ale od kogo? Jest ten list? Spytał Ron, biorąc pergamin od Harry'ego. Od wąchacza. O tej samej porze, w tym samym miejscu? Chodzi o kominek w pokoju wspólnym? Tak? No jasne, powiedziała Hermiona, która też przeczytała liścik. Minę miała niepewną. Mam tylko nadzieję, że nikt tego nie przeczytał. Przecież list był zapieczętowany, przywiązany, rzekł Harry, starając się przekonać nie tylko ją, ale i samego siebie. No i nikt by nie zrozumiał, bo musiałby wiedzieć, gdzie z nim rozmawialiśmy wcześniej, prawda? Nie jestem pewna, powiedziała zaniepokojona Hermiona, zarzucając torbę na ramię, bo znowu zabrzmiał dzwonek. Za pomocą magii można zapieczętować list ponownie, a jeśli ktoś kontroluje sieć, ale naprawdę nie wiem, jak go ostrzec, żeby tego też nie przechwycono. zeszli kamiennymi schodami do lochów na lekcję eliksirów. Wszyscy troje pogrążeni w zamyśleniu, ale gdy tylko znaleźli się w mrocznym korytarzu, przywołał ich do porządku głos drakona Malfoya, który stał tuż przed drzwiami klasy Snape'a, wymachując jakimś urzędowo wyglądającym kawałkiem pergaminu i mówiąc przesadnie głośno, tak że usłyszeli każde słowo. Tak jest, Umbridge wydała drużynie ślizgonów zezwolenie na dalsze treningi. Poszedłem do niej rano i załatwiłem to bez trudu, bo wiecie, ona zna dobrze mojego ojca. On często zagląda do ministerstwa. Ciekawe, czy gryfonom też pozwoli dalej grać. Spokojnie, spokojnie, szepnęła Hermiona do Harry'ego i Rona, którzy wpatrywali się w Malfoya, zaciskając pięści. On tylko na to czeka. No, bo wiecie, Malfoy jeszcze bardziej podniósł głos, zerkając złośliwie swoimi szarymi oczami w stronę Harry'ego i Rona. Do tego trzeba mieć znajomości w ministerstwie, więc chyba nie mają większych szans. Ojciec mówi, że od lat szukają pretekstu, żeby wywalić Artura Weasleya. A jeśli chodzi o Pottera, ojciec twierdzi, że to tylko kwestia czasu. Na pewno wkrótce zamkną go u świętego Munga. Pewnie dostanie się na specjalny oddział dla tych, którym magia pomieszała w głowach. Malfoy otworzył szeroko usta i wytrzeszczył dziko oczy. Crape i Goyle jak zwykle zarechotali, a Pansy Parkinson zapiszczała z uciechy. Coś uderzyło mocno Harry'ego w ramię i odepchnęło na bok. To rozjuszony Neville minął go, zmierzając prosto ku Malfoyowi. Neville, nie! Harry rzucił się do przodu i chwycił Neville'a z tyłu za szatę. Neville zaczął się gwałtownie szarpać, próbując dosięgnąć Malfoya, który przez chwilę miał przerażoną minę. Pomóż mi! Krzyknął Harry do Rona i otoczywszy ramieniem szyję Neville'a, odciągnął go do tyłu, z dala od ślizgonów. Crape i Goyle już stanęli przed Malfoyem, uginając ramiona, gotowi do walki. Ron podskoczył i złapał Neville'a za ręce. Razem z Harrym udało im się go odciągnąć. Neville był fioletowy na twarzy, bo Harry wciąż trzymał go za szyję, ale z jego ust wyrywały się dziwne słowa. Nie, śmieszne, tylko nie, Mungo, ja mu pokażę! Drzwi lochu otworzyły się i stanął w nich Snape. Jego czarne oczy powędrowały do rzędu gryfonów i zatrzymały się na Harrym i Ronie, którzy walczyli z Neville'em. Bójka, Potter, Weasley i Longbottom, tak? Powiedział swoim zimnym, drwiącym głosem. Gryffindor traci 10 punktów. Puść Longbottoma, Potter, bo zarobisz szlaban. Wszyscy do środka! Harry puścił Neville'a, który stał dysząc i patrząc na niego z podełba. — Musiałem cię powstrzymać! — szepnął Harry, podnosząc swoją torbę. — Crape i Goyle rozerwaliby cię na strzępy! Neville nic nie powiedział, tylko chwycił swoją torbę i wszedł do lochu. — Na Merlina! A co to miało znaczyć? — zapytał powoli Ron, gdy ruszyli za Neville'em. Harry nie odpowiedział. Zdawał sobie sprawę, dlaczego wzmianka o ludziach, którym czary pomieszały w głowach zamkniętych w szpitalu świętego Munga, tak zraniła Neville'a, ale przysiągł Dumbledore'owi, że nikomu nie zdradzi jego sekretu. Nawet sam Neville nie wiedział, że Harry zna ten sekret. Zajęli swoje zwykłe miejsca z tyłu klasy i wyciągnęli pergamin, pióra i egzemplarze tysiąca magicznych ziół i grzybów. Naokoło wszyscy szeptali o tym, co zrobił Neville, ale kiedy Snape zamknął drzwi lochu, natychmiast zrobiło się cicho. — Mamy dzisiaj gościa — rzekł swym cichym, drwiącym głosem. Wskazał na ciemny kąt lochu, w którym siedziała profesor Umbridge z nieodłączną podkładką do notowania. Harry zerknął z ukosa na Rona i Hermionę, unosząc brwi. Snape i Umbridge — dwójka nauczycieli, których najbardziej nienawidził. Które z nich zatriumfuje? Trudno mu było wybrać, czyja klęska bardziej by go ucieszyła. Dzisiaj dalej pracujemy nad eliksirem dodającym wigor. Tu są wasze mikstury. Jeśli sporządziliście je właściwie, powinny już dojrzeć przez weekend. Instrukcje, machnął różdżką, są na tablicy. Do roboty. Przez pierwsze pół godziny profesor Umbridge robiła notatki, nie ruszając się ze swojego kąta. Harry bardzo był ciekaw, o co zapyta Snape'a, tak bardzo, że znowu nie zwrócił należytej uwagi na kolejność punktów instrukcji. Krew salamandry, jęknęła Hermiona, łapiąc go za nadgarstek, gdy po raz trzeci miał już dodać do swego wywaru złą ingrediencję. Nie, sok z granatów. Ach, słusznie, mruknął Harry, odstawiając butelkę i nadal zerkając w ciemny kąt. Profesor Umbridge właśnie wstała. Ha, szepnął, kiedy przeszła powoli wzdłuż dwóch rzędów ławek, zmierzając w kierunku Snape'a, który pochylał się nad kociołkiem Deana Thomasa. No, wydaje mi się, że klasa osiągnęła dość zaawansowany poziom, powiedziała z ożywieniem do Snape'a, chociaż mam wątpliwość, czy to rozsądne uczyć ich sporządzania eliksiru dodającego wigoru. Myślę, że ministerstwo wolałoby usunąć ten punkt z programu. Snape wyprostował się powoli, odwrócił i spojrzał na nią. A przy okazji, jak długo uczy pan w Hogwarcie? Zapytała, trzymając pióro tuż nad podkładką do notowania. 14 lat. Odrzekł Snape z niezgłębionym wyrazem twarzy. Harry, nie spuszczając z niego wzroku, wlał kilka kropel do swojego kociołka. Wywar zasyczał niebezpiecznie i zmienił barwę z turkusowej na pomarańczową. Zdaje mi się, że najpierw przymierzał się pan do obrony przed czarną magią. Tak, odrzekł cicho Snape, ale pańskie podanie zostało odrzucone. Snape wykrzywił wargi. Tak jest. Profesor Umbridge zanotowała coś na pergaminie. I odkąd zaczął pan tu pracować? Co roku biega się pan o stanowisko nauczyciela obrony przed czarną magią? Tak? Tak, odpowiedział cicho Snape, prawie nie poruszając wargami. A czy wiadome jest panu, dlaczego Dumbledore co rok panu odmawia? Proponuję, żeby pani go sama o to zapytała, odpowiedział drwiąco Snape. O, na pewno to uczynię, zapewniła go Umbridge ze słodkim uśmiechem. Mniemam, że to ma jakieś znaczenie, zapytał Snape, mrużąc czarne oczy. Och, tak, 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 ministerstwo chce mieć pełną wiedzę o przeszłości nauczycieli Hogwartu. Odwróciła się, podeszła do Pansy Parkinson i zaczęła jej zadawać pytania na temat lekcji. Snape spojrzał na Harry'ego i przez chwilę popatrzyli sobie w oczy. Harry szybko opuścił wzrok. Jego wywar zgęstniał, zmętniał i wydawał z siebie silny zapach smażonej gumy. No i znowu klapa, Potter, wycedził Snape, opróżniając jego kociołek jednym machnięciem różdżki. Napiszesz mi wypracowanie na temat poprawnego składu tego wywaru, wykazując, jakie popełniłeś błędy na przyszłą lekcję. Zrozumiałeś? Tak, odrzekł ze złością Harry. Snape już im zadał pracę domową, a wieczorem drużyna gryfonów miała trening, co oznaczało kilka kolejnych nieprzespanych nocy. To, że dzisiaj rano obudził się tak szczęśliwy, wydawało mu się zupełnie nierzeczywiste. Teraz pragnął tylko jednego, żeby ten dzień skończył się jak najszybciej. Może oleje wróżbiarstwo, mruknął ponuro, kiedy po drugim śniadaniu znowu stali na dziedzińcu, a wiatr targał im poły szat i ronda kapeluszy. No, udam, że jestem chory i odwalę to wypracowanie dla Snape'a, to nie będę musiał zarywać nocy. Nie możesz urywać się z wróżbiarstwa, powiedziała z powagą Hermiona. O, i kto to mówi? Sama zrezygnowałaś z wróżbiarstwa. Nienawidzisz tej Trelawney, zdenerwował się Ron. Nieprawda, nieprawda. Po prostu uważam, że jest okropną nauczycielką i starą oszustką, ale Harry'ego nie było na historii magii i uważam, że dzisiaj nie powinien już opuszczać więcej lekcji. Było w tym zbyt dużo prawdy, by nie wziąć tego pod uwagę, więc pół godziny później Harry zajął miejsce w gorącej, przesyconej zapachem perfum i kadzideł klasie wróżbiarstwa, wściekły na wszystkich. Profesor Trelawney znowu im rozdała egzemplarze sennika, więc pomyślał ze złością, że spędziłby z o wiele większym pożytkiem tę godzinę pisząc wypracowanie dla Snape'a. A tak musiał tu siedzieć, próbując odnaleźć znaczenie wymyślonych przez siebie snów. Okazało się jednak, że nie on jeden jest w fatalnym nastroju. Profesor Trelawney cisnęła egzemplarz sennika na stolik między nim a Ronem, po czym z zaciśniętymi ustami rzuciła Simiusowi i Dinowi następny egzemplarz, który zaledwie ocal minął głowę Simiusa, wreszcie cisnęła ostatni egzemplarz prosto w Neville'a, a zrobiła to z taką siłą, że Neville spadł z pufa. — No, to do roboty! — krzyknęła piskliwym, nieco histerycznym głosem. — Wiecie, co macie robić? Wiecie, a może jestem tak beznadziejną nauczycielką, że nie nauczyłam? Mam was, jak się otwiera książkę! Wszyscy spojrzeli ze zdumieniem, najpierw na nią, a potem po sobie. Harry domyślał się jednak, w czym rzecz. Kiedy profesor Trelawney z oczami pełnymi łez powróciła do swojego fotela z wysokim oparciem, nachylił się do Rona i mruknął. Chyba dostała wyniki wizytacji. Pani profesor, odezwała się cichym głosem Parvati Patil, ona i Lavender Brown uwielbiały Trelawney. Pani profesor, czy coś się stało? Czy coś się stało? Krzyknęła profesor Trelawney rozdygotanym głosem. Ależ skąd? Znieważono mnie i tyle. Złośliwe insynuacje pod moim adresem, nieuzasadnione oskarżenia, ale nie, nic się nie stało. Ależ skąd? Wzięła głęboki, spazmatyczny oddech i odwróciła wzrok od Parvati. Spod okularów spływały jej łzy. Nie będę wspominać, zaszlochała, o 16 latach pracy, o moim oddaniu szkole. Tego najwidoczniej nikt nie zauważył, ale nie pozwolę się obrażać. Co to, to nie. Ale kto panią profesor obraża? Zapytała nieśmiało Parvati. Ci na górze! Krzyknęła profesor Trelawney dramatycznym, załamującym się głosem. Tak, ci, którym oczy tak przyćmiła doczesność, że nie potrafią widzieć tego, co ja widzę, wiedzieć tego, co ja wiem, tak, tak nas, jasnowidzów, wszyscy się boją, zawsze nas prześladowano. Taki już niestety nasz los. Przełknęła łzy, osuszyła sobie policzki końcem szala, po czym wyciągnęła z rękawa małą haftowaną chusteczkę i wydmuchała sobie w nią nos tak mocno, że zagrzmiało, jakby irytek strzelił z wielkiego balona z malinowej gumy do rzucia. Ron parsknął śmiechem. Lavender spojrzała na niego z odrazą. Pani profesor, powiedziała Parvati, czy może chodzi o profesor Umbridge? — Nie wspominaj przy mnie o tej kobiecie! — krzyknęła profesor Trelawney i zerwała się z fotela, grzechocząc paciorkami i błyskając okularami. — Bądź tak uprzejma i zajmij się swoją pracą! Resztę lekcji spędziła krążąc między stolikami, ocierając łzy wyciekające jej spod okularów i mrucząc pod nosem coś, co brzmiało jak groźby. Rozważyć rezygnację? Co za bezczelność! Na próbę zobaczymy, jak ona śmie! Ty i Umbridge macie coś wspólnego, powiedział cicho Harry Hermionie, kiedy spotkali się w klasie obrony przed czarną magią. Ona też uważa Trelawney za starą oszustkę. Wygląda na to, że wysłała ją na warunkowy. Zanim skończył, Umbridge weszła do klasy. Na głowie miała swoją czarną aksamitną kokardę, a na twarzy bardzo zadowoloną minę. Dzień dobry, dziewczęta i chłopcy. Dzień dobry, pani profesor Umbridge, odpowiedział chór ponurych głosów. Proszę pochować różdżki. Ale tym razem nikt nie poruszył się, bo nikt wcześniej nie trudził się, by różdżkę wyjąć. Proszę otworzyć teorię obrony magicznej na stronie 34 i przeczytać rozdział 3 zatytułowany Możliwość nieofensywnych odpowiedzi na magiczne ataki. Proszę nie rozmawiać, dokończyli jednocześnie szeptem Harry, Ron i Hermiona.